Drodzy bracia i siostry, rzeczywiście będzie to wykład. Tytuł tego wykładu w formie pytania. Już kiedyś miałem wykład w formie pytania. Jeść czy nie jeść, a dzisiaj będzie nazywało się inaczej. Sądzić czy nie sądzić? Sądzić czy nie sądzić i rozważymy tą kwestię. Skąd się wziął pomysł na taki temat? Sądzić czy nie sądzić? Ano z tego, że w Biblii, to w słowach naszego Pana osobiście, mamy zakaz sądzenia i mamy instrukcję, jak należy sądzić. Czyli z jednej strony nasz Pan mówi, żeby nie sądzić, a z drugiej strony mówi, jak należy sądzić. Wydaje się, że mamy tutaj pozorną sprzeczność. Zajrzymy najpierw do tego pierwszego, Mateusz 7,1, który zakazuje sądzenia. Jedno zdanie, bardzo krótkie, nie potrzeba nawet za bardzo tego szukać. Każdy to samo słyszy i sobie przypomni, jak usłyszy. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Tylko tyle. No, jasny, wyraźny zakaz, bez podawania żadnych dodatkowych informacji. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Natomiast w Ewangelii Jana 7 rozdziale, a w wersecie 24, możemy przeczytać coś innego. I wydawałoby się, że jest tu pewnego rodzaju sprzeczność. Jana 7,24. Nie sądźcie z pozoru albo według wyglądu, ale sądźcie sprawiedliwie. Każdy chyba przyzna, że z jednej strony nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, a z drugiej strony sądźcie sprawiedliwie, a nie z pozoru, nie z wyglądu, jest pewnego rodzaju sprzecznością, prawda? Bo jeżeli mamy w ogóle nie sądzić, to po co mi dodatkowa instrukcja, że mam sądzić sprawiedliwie, a nie z pozoru? Bowiem, no po co mi ta instrukcja, skoro ja mam w ogóle nie sądzić? Jeżeli ktoś jakiegoś działania nie ma podejmować, to nie należy mu mówić, jak on ma je podejmować, no bo ma w ogóle tego nie robić. Zakaz sądzenia z Mateusza 7,1 jest częścią kazania na górze, bardzo znanego kazania w życiu naszego Pana i każdy kojarzy to kazanie na górze. Ono zajmuje w sumie trzy rozdziały całe. 5, 6 i 7 rozdział Mateusza to kazanie na górze. I okazuje się, że te słowa o niesądzeniu, o zakazie sądzenia należą do tego kazania na górze. No i mamy dwa wersety, które podają pozornie sprzeczną informację. Jeżeli tak jest, jeżeli mamy dwa sprzeczne, pozornie sprzeczne twierdzenia, to jedyne wyjaśnienie, bo mamy do czynienia z Biblią, która jest natchniona i nie może być sprzeczna, to jedyne wyjaśnienie, jeżeli w Biblii spotkamy coś, co z pozoru wydaje się być sprzeczne, że ten problem musi być omawiany z dwóch różnych punktów widzenia. I tak długo one będą pozostawać sprzeczne, jak długo nie dojdziemy, jakie są to punkty widzenia. Dlatego Słowo Boże wymaga badania, zgłębiania, rozważania, porównywania, no bo na powierzchni, no to tylko wyższy krytyk byłby zadowolony i powiedział, no kolejny przykład tego, jak Biblia jest nielogiczna, niespójna, jak ci jeden pisał tak, drugi pisał tak, nawet ten sam autor rostu, Jezus powiedział tak, ale może oni go źle usłyszeli, w sumie może jedno tylko jest z tych prawdziwe, taki wyższy krytyk sam sobie osądzi, które z nich jest bardziej prawdziwe i będzie na jedną kładł nacisk albo na drugie. Podobnie robią chrześcijanie, w tym i bracia. Jeżeli komuś w Biblii się jakiś fragment spodoba, to tylko jego dostrzega, tylko jego cytuje, a i wszystkie inne lekceważy. Podczas gdy, aby mieć prawdę biblijną na dowolny temat, jak wiemy, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie wersety, które do tego tematu się odnoszą, do tego tematu nawiązują. A szczególnie, gdy mówią sprzeczne rzeczy, bo wtedy wspólny punkt widzenia, jaki możemy znaleźć w jednym i w drugim, może okazać się zupełnie odmienny od tego, co nam się wydawało, że Biblia na ten temat uczy. Zatem rozumiemy, że muszą tu być dwa różne punkty widzenia. I dlatego takie dwie różne wypowiedzi z ust naszego Pana. Zatem jaki jest punkt widzenia Mateusza 7,1? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Od razu zdradzę, powiem, a potem będę to chciał uzasadnić. Nie powinniśmy osądzać, tego dotyczy ten werset, nie powinniśmy osądzać serca, intencji ani motywów drugiego człowieka. Nie powinniśmy osądzać serca, intencji ani motywów drugiego człowieka. Tego zabrania nasz Pan w Mateusza 7,1. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie sądźcie serca, intencji i motywów drugiego człowieka. Dlaczego? Pytanie, no bo zawsze dobrze jest zrozumieć wszystko, co się dzieje w Biblii. Zadawanie pytania dlaczego jest bardzo dobre. Bo odpowiedź na to, jak to niektórzy mówią, bo tak Bóg chce, bo tak Bóg napisał, to jest nic nie daje. Każdy wie, że Bóg tak napisał, ale próba zrozumienia, dlaczego tak, a nie inaczej, pozwala nam zrozumieć coś więcej na temat Boga, Jego sposobu myślenia i dzięki temu możemy chwytać ducha prawdy, a nie tylko prawdę. To dom sług, niewolników może powiedzieć, nie zadawać pytania dlaczego. Masz robić tak, a nie masz robić tego. Dobrze, poszedł, wykonał. Nie wie, o co chodzi, ale on nie musi wiedzieć, o co chodzi. Natomiast dom synów, dzieci Bożych, a w jego Ewangelii lud Boży to nie niewolnicy, to nie słudzy, ale bardziej synowie. Oni rozumieją, chcą rozumieć i powinni chcieć rozumieć, tak żeby poza prawdą mieli także ducha prawdy. Zatem dlaczego nie powinniśmy osądzać serca, intencji, ani motywów drugiego? Dlatego, że nie znamy serca, intencji, ani motywów drugiego człowieka. Nie jesteśmy wystarczająco kompetentni, by osądzać tę sferę charakteru drugiego człowieka. Bez względu na to, jak bardzo niewłaściwe jest jego postępowanie, my jako ludzie, jako dodajmy upadli ludzie, nie jesteśmy w stanie ocenić, w jakim stopniu on chce tak źle postępować. Dlatego taki osąd należy pozostawić Bogu, który potrafi ocenić czyjeś postępowanie i który potrafi ocenić czyjeś serce, intencje i motywy. I wtedy dopiero obraz jest pełny. Jezus mówił tutaj do tłumów, bo to jest część kazania na górze. Ale tak naprawdę słowa te adresował do 12 apostołów, do tych poświęconych, a więc także i do nas dzisiaj. Chciał zwrócić uwagę na bardzo ważną lekcję. Jeżeli mamy skłonności, takiej ciągoty, ostro oceniać drugich, niekiedy z ironią i cynizmem, jeżeli czynimy to bez miłosierdzia i w sposób jednoznacznie potępiający drugiego, to wskazuje to na brak ducha Chrystusowego, ducha miłości, który tak długo, jak długo jest to praktycznie możliwe, będzie łagodził negatywną ocenę drugiego uprzejmością i łagodnością. Działa tu następująca zasada, którą przytoczę z 6 tomu paruzyjnego, strona 404, 6 tom paruzyjny. Upadły cielesny umysł jest samolubny. Proporcjonalnie do tego, jak jest za sobą, jest przeciwko drugim. Skłonny do akceptowania i tłumaczenia siebie oraz do nieakceptowania i potępiania drugich. Jest to tak bardzo wrodzone, że jest nieświadomym przyzwyczajeniem, jak mrugnięcie oka czy oddychanie. Przeczytam raz jeszcze, bo to ciekawy fragment i myślę, że bardzo prawdziwy. Upadły cielesny umysł jest samolubny. Proporcjonalnie do tego, jak jest za sobą, jest przeciwko drugim. Skłonny do akceptowania i tłumaczenia siebie oraz do nieakceptowania i potępiania drugich. Jest to tak bardzo wrodzone, upadłemu człowiekowi, dodam od siebie, że jest nieświadomym przyzwyczajeniem, jak mrugnięcie oka czy oddychanie. Nawet nie wiemy, że tak patrzymy na drugich. Akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, natomiast bardzo mocno, ostro potraktujemy, nie akceptujemy, potępiamy drugich. Czyli gdyby to chcieć jakoś innymi słowy powiedzieć, to im bardziej jesteśmy samolubni, tym bardziej jesteśmy niechętni drugiemu człowiekowi. Tak automatycznie, jak mrugnięcie oka, jak oddychanie. To tak z marszu, jak to się mówi. Albo jeszcze inaczej to powiem, można powiedzieć. Im bardziej jesteśmy niechętni drugiemu człowiekowi, drugim, to znaczy, że tym więcej samolubstwa mamy w sobie. Bo obecność tego samolubstwa każe nam właśnie w ten sposób patrzeć na drugiego. To jest ciekawa rzecz i warto się nad tym zastanowić. I uświadomić sobie te rzeczy, żebyśmy całe życie czasami nie tkwili w błędnym przekonaniu i nie robili porządku ze sobą, bo wyzwolenie się z tego stanu to jest właśnie całe nasze zbawienie. Nie wyzwolenie się z tego stanu to brak zbawienia. Bo jeżeli mamy tendencję tak ostro, wrogo i niechętnie oceniać drugich, to znaczy, że musimy nosić sobie dużą dozę samolubstwa, które każe nam automatycznie, jako wynik przyzwyczajenia, nieświadomego przyzwyczajenia, jak mrugnięcie oka, jak oddychanie, właśnie tak surowo patrzeć na drugich, no i oczywiście akceptować siebie. A przecież jeżeli tak jest, to mamy tym większą pracę do wykonania przed Królestwem w sobie samych. Bo usunięcie samolubstwa to jest cała praca chrześcijanina. Dlatego nasz Pan mówił, żeby patrzeć na innych tak samo, jak patrzymy na siebie. Miłować drugiego, jak miłujemy samego siebie, a Boga nawet jeszcze bardziej. Ale mówimy na razie o bliźnim, prawda? Jest to właśnie to usunięcie tego samolubstwa, które w ten sposób skaziło rodzinę ludzką. Na tej właśnie podstawie każdy może sprawdzić samego siebie pod kątem ilości samolubstwa, jakie w nim się nagromadziło. Dziedzicznie po poprzednich pokoleniach, i tego raczej mamy najwięcej, w środę na badaniu dyskutowaliśmy na ten temat, więcej niedoskonałości rozwijamy w sobie sami w naszym życiu, czy też więcej niedoskonałości otrzymujemy w prezencie, w cudzysłowie, w prezencie od poprzednich pokoleń. Więc na pewno wie największa doza niedoskonałości, grzechu i słabości genetycznie jest nam przekazywana. Oczywiście potem ludzie, tym także i my trochę mamy swojego wkładu, chyba że bardzo mocno nad sobą pracujemy i możemy zrobić pewien postęp. To jest cel chrześcijanina. Czyli ilość samolubstwa, jaka się w nas nagromadziła dziedzicznie po poprzednich pokoleniach i w wyniku własnego dorobku, jest łatwo do sprawdzenia na podstawie naszego stosunku do drugiego człowieka. Gdy myślimy lub mówimy o innych, bardziej nam znanych osobach, mniej nam znanych osobach, z którymi przychodzi nam się stykać w naszym życiu codziennym, to możemy zadać pytanie, jaka jest nasza skłonność do ich oceny, do ich osądzenia, szczególnie gdy jeszcze nie mamy żadnych podstaw do jakiejkolwiek oceny, bo na przykład za mało kogoś znamy, albo właśnie nie znamy jego serca, intencji, motywów w ogóle, prawda? Mówiłem, że to jest trudno człowiekowi drugiemu, nawet doskonałemu, bo człowiekowi drugiemu trudno jest poznać czyjeś inne serce, intencje, motywy, a niedoskonałemu to jeszcze trudniej, bo ma to sam sobie samolubstwo, którego będzie mu wszystko fałszowało. Więc ta próba dla człowieka jest w ogóle raczej niewskazana, oceniać serce, intencje drugiego, jego motywy, a jak jest człowiek niedoskonały, z dużą dozą samolubstwa w sobie, to tym bardziej nie powinien się brać za takie zadanie. Więc jaka jest nasza skłonność do oceny, osądzania innych osób, tak automatycznie, z góry? Czy automatycznie z góry jest, oceniamy kogoś, jak to się mówi, na tak, czy raczej na nie? Jeżeli automatycznie oceniamy kogoś na nie, to znaczy, że mamy chyba w sobie dużą dozę samolubstwa, które każe nam podświadomie, nawet nie jesteśmy tego świadomi, dlatego czytałem ten cytat brata Russella dwukrotnie. Jest to tak bardzo wrodzone, powtórzę jeszcze raz słowa brata Russella, jest to tak bardzo wrodzone, że jest nieświadomym przyzwyczajeniem, jak mrugnięcie oka czy oddychanie. Akceptowanie siebie i nieakceptowanie drugiego. To wrodzone samolubstwo każe tak automatycznie i podświadomie nam patrzeć na innych. I być na tak albo na nie, chociaż nie jesteśmy przecież w stanie ocenić serca, intencji, ani motywu drugiego. Więc jakie intencje przypisujemy tym innym, gdy oni coś powiedzą lub gdy oni coś zrobią? Od razu złe intencje im przypisujemy? Czy od razu dobre? Albo póki co nijakie? Ile złego, innej słowy, ci inni muszą powiedzieć albo zrobić, byśmy ocenili ich serce negatywnie? Coś tam, coś lekko już będzie? Czy musi to być coś bardzo, bardzo poważnego? To są takie pytania, które zadaję nam wszystkim, także i sobie. By zachęcić chrześcijan do jak najlepszego patrzenia na współbraci, Jezus wypowiedział słowa z Mateusza 7,2, czyli następne, zaraz po tym zakazie sądzenia. Zauważmy, jak to nasz Pan powiązał, bo to była, to w tym przypadku jest to jedna Jego wypowiedź. To nie jest tak, że, prawda, że to akurat się wersety zbiegły i jeden werset jest skąd i z innego dnia, z innych okoliczności, a następny już jest wypowiedziany zupełnie kiedy indziej. To jest jeden ciąg Jego przemowy, trzy całe rozdziały. Więc gdy stwierdził w pierwszym wersecie, mam na myśli tak, Mateusz 7,1, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, zaraz potem to jak gdyby uzasadnia. Albowiem, łączy te dwie rzeczy, jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Czy nasz Pan jak gdyby ostrzeżenie daje, albowiem uzasadnienie, ostrzeżenie dla pierwszego wersetu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Dlaczego nie sądźcie? Ponieważ jakim sądem wy sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Mogłoby się wydawać, że po takim zapewnieniu, tak, że po takim zapewnieniu, czyli zapewnieniu sądu na tyle miłosiernego dla nas, na ile jesteśmy miłosierni wobec innych, bo do tego to się sprowadza. Nasz Pan zapewnia, gwarantuje ludowi Bożemu taki sąd od siebie, od Boga, albo taki na tyle miłosierny sąd od siebie, od Boga wobec nas, jakim sądem będziemy sądzili innych. To wydawać by się mogło, że po takim zapewnieniu, ostrzeżeniu, jakbyśmy tego nie nazwali, większość chrześcijan będzie jaka? Żeby sobie zapewnić miłosierny sąd Boga w przyszłości dla nas, to będziemy, wydawać by się mogło, że po wersecie numer 2 powinniśmy być jacy? No chyba aż zbyt miłosierni. Zbyt wyrozumiali dla innych, żeby sobie zapewnić miłosierny sąd kiedyś dla siebie w przyszłości. Można byłoby powiedzieć, że powinniśmy być wręcz krańcowo łagodni i wspaniałomyślni w osądzaniu innych. Ale czy tak jest? Czyli znowu przegapiamy ten werset chyba. Tak, czytamy, wiemy, ale wtedy sobie przegapiamy, bo nasza miłosierna i łaskawa ocena, osądzenie drugiego jest gwarancją równie miłosiernego sądu Boga wobec nas kiedyś w przyszłości. A ilu z nas chciałoby zostać dzisiaj, w tej chwili, jak tu siedzimy, osądzeni przez Boga tylko i wyłącznie na podstawie miłosierdzia, jakie sami okazaliśmy innym, w ocenie innych, w osądzeniu innych? Okazuje się, że wszystkie skłonności upadłej natury prą w przeciwnym kierunku. Automatycznie prą w przeciwnym kierunku. Jak mrugnięcie oka, jak oddychanie, podświadomie nawet nie wiemy, że to robimy. I nawet takie słowa naszego Pana, jak w wersecie 2. Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Nie są w stanie tego powstrzymać. U większości ludzi, u ogromnej większości ludzi. I w tym także u większości, nie dodam słowa ogromnej większości, ale u większości ludu Bożego poświęconego. Dlatego tak niewielu z poświęconych okazuje się ostatecznie zwycięzcami. Bo jak można być zwycięzcą, jeżeli człowiek nie pokonał własnego samolubstwa? Przecież to jest podstawa rzecz. To jest podstawowa rzecz, żeby żyć w królestwie nawet na poziomie najniższym. A lud Boży, klasy wybierane w obecnym wieku, to nawet mają ofertę życia wiecznego na jakichś takich trochę wyższych poziomach niż ten najniższy w rodzinie ludzkiej. A to jest coś, co trzeba uczynić, żeby w ogóle żyć w królestwie jako człowiek, żeby być w obozie tysiąclecia, czy w obozie wieków przyszłych. Następnie nasz Pan rozwija ten temat, bo najwyraźniej uważał, że to jest też ważne i chciał temu poświęcić więcej miejsca. I kolejne trzy wersety, od 3 do 5, on jeszcze ten wątek kontynuuje i pójdziemy razem z nim, tym wątkiem. Znamy te wszystkie wersety, ale dokładna analiza dobrze nam zrobi. A czemu widzisz źdźbło? Bo to także to źdźbło tłumaczyć jako drzazgę, co wydaje się być chyba lepszym tłumaczeniem. Kody oddają tutaj drzazgę. Myślę, że drzazga będzie lepsza w związku z tym, że za chwilę powie o belce. Więc źdźbło trawy i belka tak nie pasują do siebie, prawda? No wielkością pasują, bo źdźbło jest małe, belka duża, ale skoro nasz Pan, a był, pamiętajmy, przybranym synem cieśli, więc operował drewnem, prawda? Bo miał drzazgę i belkę. Więc kody dają drzazgę, więc ja się też do tego trzymał. A czemu widzisz drzazgę w oku brata twego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swego, pozwól, że wyjmę drzazgę z oka twego, a oto belka jest w twoim oku. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka brata swego. Ogólny sens wypowiedzi naszego Pana jest następujący. Dlaczego dostrzegasz u bliźniego mniejsze niedoskonałości, skoro sam u siebie masz większe? Duże większe, dużo większe, jak drzazga i belka. Wiadomo, są ogromna różnica w wielkości. Dlaczego dostrzegamy małą drzazgę u kogoś, a belki u siebie nie widzimy? Bo tak każe nam wrodzone samolubstwo. I to automatycznie nam każe. Podświadomie, z rozpędu, z marszu. Jak mrugnięcie oka, jak oddychanie. Tak masz robić. Tak się urodziłeś. Przecież tak po to, że oddychasz i nie zastanawiasz się nad tym, jak oddychać i czy oddychać. Mrugasz okiem, jak gdy się zbliża, tak oko się zamyka, gdy coś nam mignie przed nami i się nie zastanawiasz, czy masz zamknąć oko, czy nie. Ono samo się zamknie, bo jest tak zakodowane. I tak samo jesteś zakodowany, żeby patrzeć na innych. Na tym polega upadek człowieka w grzech i samolubstwo. Tak? Samolubstwo, czyli akceptowanie siebie takim, jakim jestem, bez względu na zasady prawdy i sprawiedliwości, z jednoczesnym traktowaniem innych zgodnie z tymi zasadami prawdy i sprawiedliwości, a czasami nawet jeszcze ostrzej niż zasadami prawdy i sprawiedliwości. To oczywiście jest efektem upadku naszych pierwszych rodziców. Później cały czas pogłębiany przez następne pokolenia, w tym i nasze pokolenie, czyli w tym i przez nas samych, bo nasze pokolenie to my. No i nasze dzieci jak rosną, to kontynuują kolejną rundę, kolejny etap. Innymi słowy, nie umiemy patrzeć na innych dokładnie tak samo, jak patrzymy na siebie. A właśnie na tym polega sprawiedliwość. Dobra wola wobec bliźniego. Cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Patrzcie na innych tak, jak chcielibyście, aby oni patrzyli na was. Można byłoby te słowa naszego Pana zmieniać, prawda? I cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, albo jak byście chcieli, żeby ludzie na was patrzyli, to wy patrzcie na nich. Jak byście chcieli, żeby ludzie was oceniali, tak i wy ich oceniajcie. I tak można było tu postawić różne czasowniki. Nie tylko to czynienie. Ale samolubstwo, a samolubstwo można sparafrazować brak miłości do bliźniego, nie chce na to pozwolić. Jest w nas wrodzone i blokuje nas automatycznie, a my na to się zgadzamy. Tak jak zgadzamy się na oddychanie, tak jak się zgadzamy na mruganie okiem. I to dobrze w tym przypadku, że się zgadzamy, że nie blokujemy naszego oddychania i naszego mrugania, bo byśmy sobie krzywdę zrobili, ale w tym przypadku, prawda, powinniśmy zablokować tę tendencję, bo to jest tendencja upadłego, samolubnego, grzesznego człowieka. Nasz Pan nie czyni tutaj żadnych tajemnic, że tak być nie może. I że całe nasze zbawienie polega na tym, żeby to zmienić, ten stan. To właśnie samolubstwo, brak miłości do bliźniego jest tą belką w naszym oku. Ta belka, o której nasz Pan mówi, to jest właśnie samolubstwo. Brak miłości do bliźniego. Widzisz drzazgę w oku bliźniego, widzisz jego różne małe upadki, jego różne małe, drobne rzeczy i belka w twoim oku, czyli ogromne samolubstwo, każe ci na to patrzeć jako na coś wielkiego u twojego brata, podczas gdy ty, mając tamtą belkę w swoim oku, nie jesteś w odpowiednim stanie do oceny serca, intencji, motywów drugiego. I dlatego Jezus najpierw zaleca usunięcie belki, czyli samolubstwa z nas. Zauważmy znowu, jak tutaj mamy aluzję do ludu Bożego, który musi się rozwinąć w obecnym czasie, usunąć belkę ze swojego oka, usunąć samolubstwo, doprowadzić siebie do doskonałości, a w przyszłości, zależnie od tego, w jakiej klasie lud Boży się znajdzie, no wiadomo, ci najwyżsi, do których nasz Pan mówił, maluczkie statku, to będą mieli sądzenie innych ludzi prowadzić, że tak powiem, z urzędu, niższe klasy będą wspomagały w tym dziele, ale wtedy oni będą już pozbawieni belek. Więc tutaj nasz Pan mówi, dlatego podkreślałem na początku i słudzy też to podkreślają i to jest logiczne, że chociaż on tu przemawiał na górze, to bardzo często w przemówieniu do tłumów miał adresował tylko to do swoich uczniów. To nie jest ideał dla świata, no bo świat w ogóle tych rzeczy nie rozumie. Bo żeby belkę samolubstwa usuwać z nas, trzeba się Bogu poświęcić. Nikt nie będzie w stanie usunąć belki samolubstwa, jak się nie poświęci Bogu. To jest tylko i wyłącznie adresowane dla poświęconych. Oni jak taką walkę, przynajmniej nominalnie, z nazwy rozpoczęli i oni mają szansę w tej walce odnieść zwycięstwo. Ci, którzy takiej walki nie rozpoczęli, nie mają nawet szansy zwyciężyć. Tak jak kiedyś powiedział Bart Johnson, tak jak niemożliwe jest podnieść siebie za pociąganie sznurówek swoich butów, tak niemożliwe jest pokonać samego siebie, swoje samolubstwo samodzielnie. Pomoc musi przyjść z zewnątrz. Żebyśmy się mogli podnieść do góry, musi przyjść jakaś siła, jakiś dźwig, jakaś ręka mocna, która nas chwyci za dowolną część naszego ciała i podniesie do góry. Sami, jak będziemy ciągnęli za nasze sznurówki, nie będziemy mogli siebie samych podnieść do tej góry. To właśnie samolubstwo jest belką w naszym oku. I nasz Pan zaleca, żeby tą belkę samolubstwa najpierw z nas usunąć, a dopiero później będziemy w stanie usuwać różne inne przejawy niedoskonałości, takie pomniejsze u innych. Dlaczego właśnie taka kolejność? Bo wydają się trzy rzeczy przychodzą mi na myśl. Usuwanie belki samolubstwa z nas samych zajmie nam tak dużo czasu, całe życie prawdopodobnie, że będziemy mieli go odpowiednio mniej na przyglądanie się brakom innych i osądzanie. Czyli w trakcie usuwania belki z własnego oka nie zajmuj się usuwaniem drzazg z innych, czyli nie oceniaj ich serca, umysłu i motywów. Cały czas podkreślam, że mówimy o zakazie sądzenia drugiego, który dotyczy zakazu osądzania jego serca, intencji i motywów. Za chwilę przyjdziemy do sądu sprawiedliwego i tam będziemy jednak coś musieli sądzić. Także to że nie rozciągajmy tego, co ja mówię, na wszystkie sprawy naszego życia chrześcijańskiego i współżycia z innymi. Tylko chodzi o serce, intencje, motywy. Zatem wracamy, dlaczego taka kolejność, bo to zacząłem omawiać. Usuwanie belki samolubstwa z nas samych zajmie nam bardzo dużo czasu, zajmie nam całe nasze życie i w tym życiu automatycznie będziemy pracowali bardziej nad sobą, a nie na tym, żeby oceniać serce, intencje czy motywy drugiego. I o to chodzi. Tracąc czas na osądzanie innych, nie pracujemy nad sobą. Tak tutaj tak wynika. I wtedy zajmowałeś się osądzaniem tego, co nie powinny się zajmować. Belka cały czas była i została. Bardzo mi przykro, twoje poświęcenie nie zostało przyjęte. Próbuj raz jeszcze w wieku tysiąclecia razem z resztą świata ludzkiego. Może uda się tym razem. Druga myśl, dlaczego taka właśnie kolejność? Usuwanie belki samolubstwa z nas samych wypracuje w nas współczucie dla innych w ich słabościach. Ci, którzy przejdą podobne doświadczenie jak inni, potrafią drugiego zrozumieć w tym doświadczeniu. Ci, którzy podobnego doświadczenia nie przeszli, nie rozumieją drugiego w jego doświadczeniu. Zatem jeżeli skutecznie usuniemy belkę samolubstwa z nas samych, to nie będziemy już, jak już tak się uda nam to zrobić, sami to przeżyjemy, to potem będziemy o wiele bardziej miłosierni w ocenie dla drugiego, kiedy on pewnie też trochę próbuje tę swoją belkę samolubstwa usuwać, no ale jest cały czas grzeszny i skażony tym samolubstwem, więc może rzeczywiście możemy czasami widzieć w nim przejawy tego samolubstwa. No ale to są te drzazgi właśnie, to takie są niewielkie przejawy, którymi myśmy nie powinni się zajmować. W tym życiu poświęcać naszego czasu, pracuj nad swoją belką. Wtedy inaczej już spojrzysz bardziej łaskawie na tego drugiego, jak sam przez to przejdziesz. A tak sam nad sobą nic nie pracujesz i tylko oceniasz drugiego łatwo jego różne drzazgi, które dostrzegasz. Jeżeli już byś sam to w sobie zwyciężył, no to Raz, że będziesz wtedy bardziej kompetentny, a dwa, nabierzesz po drodze współczucia dla innych, bo przeszedłeś przez to sam wcześniej. I punkt trzeci. Skuteczne usunięcie tej belki z naszego oka, czyli tego oko to sposób patrzenia na innych. Belka w oku, czyli samolubstwo w sposobie patrzenia na drugiego człowieka. Tak to należy rozumieć. Jest skuteczne usunięcie tej belki z naszego oka, udzieli nam odpowiednich kwalifikacji do pomagania drugim, dla których możemy być pomocni dopiero wtedy, gdy wcześniej sami pozbędziemy się naszych wad i braków. Nikt nie będzie mógł skutecznie pomóc nikomu w walce z jego samolubstwem, jeżeli sam swojego samolubstwa wcześniej nie pokona. Bo nie wiemy jak. Nie wiemy jak. Bóg tylko nie musi robić pewnych rzeczy, żeby wiedzieć jak. Natomiast już nawet nasz Pan jest skuteczny dla ludu Bożego nie dlatego, że jest pierwszym stworzeniem Boga albo że jest w boskiej naturze, tylko dlatego, że sam przeszedł przez to wszystko. Mamy taki, pamiętamy taki werset, który mówi, że dlatego, że sam tyle wycierpiał, to może współczuć tym, którzy są podobnie traktowani, podobnie cierpią. Tylko Bóg, który jest dla nas niezrozumiały, nie potrzebuje przeżyć pewnych rzeczy, żeby umieć wczuć się, co odczuwa stworzenie i jakie trudności ma w zwalczaniu swoich różnych wad i słabości. Natomiast wszystkie boskie stworzenia, łącznie z naszym Panem, stają się skuteczni i pomocni dla innych dopiero po tym, jak sami przejdą przez takie same doświadczenia i będą mogli i rozumieją na podstawie tego, co sami przeszli i na podstawie zwycięstwa, jakie sami odnieśli. Nasz Pan, powiem, oczywiście nie był niedoskonały, wobec tego nie musiał zwalczyć niedoskonałości sam w sobie, ale to, co przeszedł rozwijając nowe stworzenie, te cierpienia, które przeszedł rozwijając nowe stworzenie, całkowicie dają mu możliwość wyczuwania, co to znaczy, bo nasz Pan musiał swoje, można powiedzieć, że nawet jego szkoła była trudniejsza, bo nasz Pan musiał zniszczyć doskonałe ludzkie uczucia, żeby rozwinąć się w nowe stworzenie. Wobec tego nasz Pan mało tego, że nasz Pan usuwał coś z siebie, z ludzkiej natury, to usuwał to, co było w nim doskonałe, a chyba się trudniej usunąć rzeczy, które są niegrzeczne. Już łatwiej rzecz grzeszna, bo nawet często my nie próbujemy pewnych złych rzeczy, nawet czasami my mówimy, o, mam taką wadę, chciałbym się jej pozbyć, jesteśmy świadomi, że to jest zło, a to w nas pomaga. Nasz Pan był świadomy, że nie ma w nim nic złego, a mimo to zniszczył całe, wszystkie ludzkie uczucia. 15 Psalm Epifaniczny bardzo pięknie to opisuje. Wąska ścieżka naszego Pana jako nowego stworzenia, gdzie on niszczył swoje doskonałe ludzkie uczucia, zwalczając je i nie dając im prawa do działania. Chociaż one były wszystkie doskonałe. W naszym przypadku jest to odpowiednio łatwiej, bo mamy dużo tych ludzkich uczuć bardzo niedoskonałych. Innymi słowy, Jezus stwierdza, że my wszyscy mamy zarówno drzazgi, jak i belki. To wam wiadomo, rozumiem, prawda? Gdy on mówi, dlaczego patrzysz na drugiego, który ma drzazgę, a belki nie usuwasz, to mówi do każdego z nas. Czyli każdy z nas powinien się wstawić, że ja mam belkę, a inni mają drzazgę. I to dotyczy każdego, absolutnie każdego z nas. Więc nasz Pan mówił do wszystkich. Nie tylko o jakiejś wybranej grupy osób. Czyli dla każdego z nas, pamiętajmy, mówił do poświęconych dzieci Bożych, nasz Pan ma radę, żeby zacząć od siebie, by usuwać i ostatecznie usunąć główny problem upadłego człowieka. A tym głównym problemem upadłego człowieka jest jego niekończące się samolubstwo. Nieuzasadniona miłość do samego siebie i równie nieuzasadniona niechęć do drugiego. Automatyczna, podświadoma, wrodzona, jak oddychanie i mrugnięcie okiem. Inne postępowanie nasz Pan nazywa obłudą. Zobaczmy werset 5. Obłudniku. Wyjmij najpierw belkę z oka twego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka brata twego. Obłudniku. Dlaczego obłudniku? Bo ty chcesz sprawić, postępując w ten sposób, czyli sam mając belkę samolubstwa w swoim oku i dostrzegając drzazgi u innych, chcesz sprawić wrażenie, że ciebie grzech nie dotyczy. Czyli nie uznajesz faktów, które istnieją. Nie uznajesz realiów, w których żyjesz i w którym jesteś. A kto nie uznaje? No obłudnik, bo obłudnik, prawda? Twierdzi, że inaczej jest niż jest i tam sobie prawdę stosownie do siebie dopasowuje. Czyli obłudniku, chcący sprawić wrażenie, że ciebie grzech nie dotyczy, że pomimo ogromu samolubstwa w tobie, w nas, którym przede wszystkim powinniśmy się zająć, próbujemy wytykać innym różne ich mniejsze braki, niedoskonałości, które rzeczywiście mogą w nich być, ale będąc sami dotknięci potężną dawką samolubstwa, tym brakiem miłości, tą belką, w żadnym wypadku nie nadajemy się do pomagania drugim i nikomu w tym złym stanie nigdy nie pomożemy. Może lepiej dostrzeżemy ten problem, gdy spojrzymy na przykład kogoś tak pełnego samolubstwa, że bardziej się już nie da. Kto jest przykładem takiego samolubstwa, że bardziej się już nie da? Nie można już mieć więcej samolubstwa, niż ten ktoś ma. Jak Biblia nazywa takiego kogoś? Jaka jest jego postawa do innych? To bardzo dobrze pokazuje. Objawienie 12 rozdział, a werset 10. On się zaczyna na inny temat, ale pod koniec tego wersetu dojdziemy do tego, co chcę powiedzieć. I usłyszałem, objawienie 12:10. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo, albo władza pomazańca Jego, gdyż, i teraz słuchajmy, zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Oskarżyciel braci naszych dniem i nocą oskarżał. Czyli fałszywie, niewłaściwie oceniał. Przypisywał cały czas działo na niekorzyść ludu Bożego. Jest nazwany szatan oskarżycielem braci naszych. Cały czas przypisując im różnego rodzaju złe intencje, motywy serca, chęci do osiągnięcia tego. I w ten sposób zwalczał dzieci Boże. Oskarżyciel braci naszych. Do czego prowadzi brak miłości? To tak, żeby teraz podsumować tę część dotyczącą zakazu sądzenia, niesądzenia. To chciałbym pokazać, do czego ten brak miłości, a obecność samolubstwa w nas prowadzi. Bardzo pięknie to pokazuje oczywiście 1 Koryntów 13 rozdział, który traktuje o miłości. Wersety 4-7. Przeczytam je z małymi komentarzami w nawiasach. Czyli 1 Koryntów 13, 4-7. Miłość, która jest przeciwieństwem samolubstwa, przeciwieństwem belki, o której mówimy. Miłość jest cierpliwa. Inne tłumaczenia to wielkoduszna albo długo cierpi. Czyli tak zwana nieskwapliwość jest tutaj pokazana. Miłość jest dobrotliwa. Inne tłumaczenie to łagodna, uprzejmość. Nie zazdrości, czyli jest wspaniałomyślna. Miłość nie jest chełpliwa, czyli raczej patrzy na siebie odpowiednio, pokora. Nie nadyma się, powtórzenie pokory. Nie postępuje nieprzystojnie, grzeczność tu jest pokazana. Nie szuka swego, czyli nie jest samolubna, brak samolubstwa. Nie unosi się, albo inne tłumaczenie, nie ulega uczuciu wściekłości, czyli rozumie różnego rodzaju problemy, jakie mogą u innych występować. Nie myśli nic złego, dosłowne tłumaczenie, nie liczy zła, czyli jest niewinna. Nie wyszukuje zła i nie liczy go, ile go jest. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Ocenę ma dla prawdy i jej ducha. Wszystko zakrywa, tu się kryje przebaczenie. Wszystkiemu wierzy, ufność. Wszystkiego się spodziewa, nadzieja. Wszystko znosi, cierpliwość, wytrwałość. I na koniec miłość nigdy nie ustaje, czyli jej stałość jest pokazana. Tyle na temat niesądzenia. Powtórzę pod koniec, że niesądzenie dotyczy niesądzenia serca, intencji, motywów drugiego człowieka. A teraz do drugiego wersetu, który mówi, żeby sądzić. Tylko sprawiedliwie. Jana 7:24. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Tak mówi Biblia Warszawska, czyli nowy przekład. Nie sądźcie według widzenia, powie Biblia Gdańska, ale sprawiedliwy sąd sądźcie. Kody. Nie sądźcie według wyglądu, ale sprawiedliwym sądem sądźcie. Wszystkie tłumaczenia mówią tak samo. Nie sądźcie z pozoru, nie sądźcie według widzenia, nie sądźcie według wyglądu. Tylko sprawiedliwie. No i ten werset wydaje się zaprzeczać poprzedniemu, który zakazuje sądzenia. Natomiast ten zaleca sądzenie z zastrzeżeniem, że ma być to sprawiedliwe sądzenie, a nie według pozoru, nie według widzenia, nie według wyglądu. Skoro jeden werset zabrania, drugi zaleca tę samą rzecz, to tak jak już mówiłem na wstępie, cała różnica musi tkwić w jakimś punkcie widzenia, w jakimś zakresie sądzenia, niesądzenia, inny punkt widzenia. Jak już wiemy, nie wolno nam sądzić czyjegoś serca, intencji ani motywów, ale możemy, a nawet powinniśmy osądzać, sądzić co? Czyjeś postępowanie. Czyjeś słowa. Dlaczego? Bo chrześcijanin musi dostrzegać różnicę między dobrem a złem. Między postępowaniem zgodnym ze słowem Pana, a postępowaniem przeciwnym zaleceniom Biblii czy naukom prawdy. Dziecko Boże nie może nie mieć zdania. Nie może nie wiedzieć, nie może nie widzieć, czy czyjeś słowa lub czyny są właściwe, czy nie. Bo jeżeli tak, to znaczy, że nie masz właściwego rozwoju. że tobie jest wszystko jedno, czy jest dobrze, czy jest źle, czy jest prawda, czy jest błąd, czy czarne, czy białe. Wszystko dobrze. No nie może być wszystko dobrze. Bóg i szatan to nie jest wszystko dobrze. Szatan nie jest uosobieniem dobra. I chyba każdy z nas nie wie o tym, że jego postępowanie, jego słowa od samego początku są złe. Nawet jak szatan mówi coś prawdziwego, bo zdarza mu się, mówi prawdziwe rzeczy, to mówi te prawdziwe rzeczy tylko po to, żeby osiągnąć jakiś zły efekt. Tak sobie tam zamyślił, że jak powie prawdę w tym przypadku, jak zrobi coś dobrego nawet, też potrafi się zdobyć na to, ale tylko dlatego się potrafi zdobyć, żeby osiągnąć jakiś zły efekt w końcowym rezultacie. Pamiętamy rewolucję francuską i eksplozję prawd, którą on podał światu na temat równości ludzi, sprawiedliwości między ludźmi, myśląc, że uświadomi królom, monarchom, że jakie to zagrożenie płynie z tego, żeby zdusić tą rewolucję francuską w zarodku, bo jak to się rozszerzy na inne narody, to utracicie swoją władzę. Jak będzie sprawiedliwie i równo między ludźmi, to was już królów nie będzie. Odbiorą wam wasze przywileje, więc czym prędzej zniszczcie, stłumcie to w zarodku. Więc powinniśmy oceniać czyjeś postępowanie. Niektórzy uważają, że chrześcijanie nie powinni osądzać niczyjego zachowania jako błędnego. Bez względu na to, jak bardzo niewłaściwie ktoś postępuje, w najlepszym przypadku milczą, a w najgorszym akceptują i popierają. Nie tak uczy Słowo Boże. Podam dwa cytaty, jeden chrześcijański, drugi pogański. Chrześcijański od Spurgeona, tego baptystycznego kaznodziei, zwanego księciem wśród kaznodziei, bo bardzo pięknie przemawiał. Kochanie wszystkich ludzi jest naszym obowiązkiem. Tak zaczyna swój cytat. Lecz kochanie jakiegokolwiek złego człowieka, zadowolonego z samego siebie, byłoby zbrodnią. Nienawidzenie człowieka z powodu niego samego lub z powodu jakiegokolwiek zła nam wyrządzonego byłoby złem. Zgodzimy, mściwość by to była. Lecz nienawidzenie człowieka, ponieważ jest on nieprzyjacielem wszelkiego dobra i wrogiem wszelkiej niesprawiedliwości, jest ni mniej, ni więcej jak po prostu obowiązkiem. Całkowicie ja się z tym zgadzam. Zresztą mamy cytaty biblijne, które też podam poniżej. To jest w myśl nauki biblijnej. Powtórzę to zdanie raz jeszcze. Nienawidzenie człowieka z powodu niego samego lub z powodu jakiegokolwiek zła nam wyrządzonego byłoby złem i źle by się oczyło o nas. Lecz nienawidzenie człowieka, ponieważ jest on, ten człowiek, nieprzyjacielem wszelkiego dobra i wrogiem wszelkiej niesprawiedliwości, jest ni mniej, ni więcej jak po prostu obowiązkiem. Im bardziej miłujemy Boga, tym bardziej powinniśmy być oburzeni na tych, którzy odmawiają Mu swoich uczuć. No i to chyba logiczne. Drugi cytat to Cyceron, rzymski mówca, znany z tak zwanych Filipek, który wygłaszał przeciwko Markowi Antoniuszowi i za to też stracił ostatecznie życie. No i ten Cyceron w pewnym miejscu powiedział tak. Czy ten, kto dobrą wiarę uważa za najświętszą rzecz w życiu, może nie być wrogiem Pana, który jako kwestor to była taka funkcja publiczna w starożytnym Rzymie, taki oskarżyciel publiczny, tak może sędzia, prokurator nasz dzisiejszy, czyli może ja to podstawię jako prokurator czy sędzia. Czy ten, kto dobrą wiarę uważa za najświętszą rzecz w życiu, może nie być wrogiem Pana, który jako sędzia, prokurator pozwolił sobie na grabienie, porzucenie i zdradę? Czy ten, kto pragnie oddawać cześć nieśmiertelnym Bogom, może w jakiś sposób nie stać się wrogiem człowieka, który splądrował ich wszystkie świątynie? No, zadaję słuszne pytania. Masz sędziego prokuratora, który grabi, porzuca, zdradza. Albo jesteś, oddajesz cześć nieśmiertelnym Bogom. No, w jego przypadku były to pogańskie bożki. Czy taki człowiek, który wierzy w pogańskie bożki i je czci, może nie być wrogiem człowieka, który splądrował wszystkie świątynie tych bożków? Albo czy chrześcijanin, który jest poświęcony Bogu i ceni prawdę Bożą, może nie być wrogiem człowieka, który to prawdę niszczy i atakuje? To jest tak jak, że dwóm panom nie można służyć. To jest dokładnie ta sama zasada. Nie można dwóm panom służyć. Bo albo jednego się właśnie będzie miało w nienawiści, drugiego się będzie miłowało, albo odwrotnie. Niektórzy upadli tak bardzo, że w ogóle nie odróżniają zła od dobra. Nie widzą między nimi większej różnicy. Usprawiedliwiają niemal wszystko, nawet najbardziej bezwstydne występki i charaktery. O pewnym człowieku o nazwisku Adam Smith, szkocki myśliciel, filozof, XVIII wiek, mówi się, że on najbardziej ze wszystkiego nie znosił, nie cierpiał, nie tolerował moralnej apatii, którą definiował jako tępotę moralnego postrzegania, która nie pozwala człowiekowi nie tylko na jasne widzenie, lecz także na silne odczuwanie ogromnej różnicy między dobrym a złem. I która pod pretekstem tolerancyjności jest całkowicie pobożliwa nawet dla największych zbrodni. Na pewnym przyjęciu ten smych spotkał człowieka, który mówił o różnych złych występkach innych ludzi i usprawiedliwiał pewne nikczemne transakcje, które oni przeprowadzali. On cierpliwie słuchał, czekał aż ten wyjdzie z tego pomieszczenia, po czym wykrzyknął: teraz mogę oddychać bardziej swobodnie. Nie mogę znieść tego człowieka, on nie ma w sobie żadnego oburzenia. Kilka dowodów biblijnych. Psalm 139, 21-22. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści? I nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą. Stali się wrogami moimi. Na jakiej podstawie Dawid mógł takie słowa wypowiedzieć? Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści? To dokładnie jak Cyceron. Cyceron to był poganin. Ten Cyceron na podstawie bycia porządnym człowiekiem, logicznie myślącym, doszedł do takiego wniosku, że nie może on być nikim innym jak wrogiem tego, kto niszczy jego świątynię, który, a jeśli on wierzy w tych bożków. Jak ktoś ma funkcję publiczną, właśnie jak prokurator, czy sędzia, czy policjant i dokładnie odwrotnie postępuje, niż jego funkcja go zobowiązuje, no to jak można nie być wrogiem takiego człowieka? I podobnie zobaczmy, jak Dawid utożsamia się z Bogiem i jak mówi. Czyż tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą. Stali się wrogami moimi. A zobaczmy Łukasza, 6 rozdział. 43-45. Łukasz 6, 43-45. Słowo naszego Pana dobrze nam znane, ale ta sama zasada. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Gdy nasz Pan mówi, każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, to co ma na myśli? Nie ocenę owocu, które drzewo przynosi? Jak co z tego serca on wyciąga na zewnątrz? Jakie słowa, jakie czyny? Co on mówi i co on robi na zewnątrz? Macie poznawać, poznacie go po owocach. Poznawanie po owocach jest możliwe tylko dzięki temu, że będziemy osądzać. Nasz Pan tylko zwraca uwagę, żeby to był osąd sprawiedliwy, nie według widzenia, nie według wyglądu, nie według pozoru, do czego człowiek ma też oczywiście skłonności, bo jego samolubstwo bardzo chętnie chciałoby drugiego potępić, mówiliśmy, prawda? Samolubstwo człowieka automatycznie każe mu potępiać drugiego, patrzeć na drugiego gorzej niż patrzeć na samego siebie. Więc dlatego jak nawet oceniamy czyjeś postępowanie, to nie ma to być pozór, nie ma to być widzenie, wygląd, jeżeli nie ma jaskrawego, jeżeli sytuacja nie jest jaskrawa, powtórzona kilkakrotnie, oczywista pod każdym względem, to nie powinniśmy się tak bardzo szybko śpieszyć, bo być może będzie to z pozoru, z widzenia, z wyglądu, a nie sprawiedliwie. Albo zobaczmy do 1 Koryntów 6 rozdziału, gdzie mamy zapisane słowa o Kościele i tego, czym on ma się zajmować w przyszłości. 1 Koryntów 6, 2-4. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Kiedyś w przyszłości, jak belki posuwają w tym życiu ze swojego oka, będą mieli dobry wgląd na drugiego z boskiej natury. A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż nie jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Nie tylko świat ludzi, a także aniołów. Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeżeli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy z Boże się nie liczą? Czyli znowu każe, tak, zaleca osądzanie pewnych spraw życiowych, które dotyczą braci z Boże. Tylko mówi znowu, dlaczego weźmiecie tych, którzy z Boże się nie liczą, czyli ci, którzy może nie mają dobrego osądu, nie będą mieli przekonujących argumentów, sami nie będą w stanie ocenić tego właściwie. I jeszcze 5 rozdział 1-2. Cofamy się do tyłu. Słyszy się powszechnie o przeteczeństwie między wami i to takim przeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Oczywiście drugą żoną z pewnością, nie matką. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Apostoł karci zbór za brak osądu i stosownych działań zgodnych z osądem tej sytuacji. Zatem możemy, a nawet powinniśmy osądzać postępowanie drugich jako dobre lub złe. Właściwe, niewłaściwe. Zgodne z naukami Słowa Bożego albo niezgodne z naukami Słowa Bożego. Jak powinno to wyglądać? Żeby było, tak jak nasz Pan powiedział, nie z pozoru, tylko sprawiedliwe. Jak daleko należy się posunąć w tej ocenie? Gdy widzimy kogoś, kto naszym zdaniem postępuje niewłaściwie, należy mu na to zwrócić uwagę. Ezechiel, 3 rozdział, 17-21. Ezechiel 3, 17-21. Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego Cię powołałem, ilekroć usłyszysz słowo z ust moich, oszczerz ich w imieniu moim. Jeżeli powiesz do bezbożnego, na pewno umrzesz, jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a Ty go nie oszczerzesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego oszczędzić przed jego bezbożną drogą, tak abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię Cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli Ty oszczerzysz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a Ty uratujesz swoją duszę. Jest to mniej więcej powtórzone w rozdziale 33. Zajrzymy i tam. Powtórka nam dobrze zrobi. A może będzie jakieś słowo i dwa lub dwa inne. 33, 8, 9. Też Ezechiel, 33, 8, 9. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnika od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu własnej winy. Lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy oszczerzesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. Żeby nie było, że to tylko w Starym Testamencie tak jest, mamy powtórkę także w Nowym Testamencie. Dzieje apostolskie 20, 26 i 27. Akurat nie jest to powiedziane dosłownie tak samo, ale widać, że Paweł aluzję robi do tego, bo zobaczmy, jakie oświadczenie składa. Dzieje apostolskie 20, 26 i 27. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Zauważmy, jak Ezechiel mówi, że będziesz winien jego krwi. Jego krwi zażądam od ciebie. Nie jestem winien niczyjej krwi. Dlaczego? Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Powiedziałem wam wszystko, co Bóg chciał, żebym wam powiedział. Łącznie z ostrzeżeniami, napomnieniami. Tu także wchodzi, na przykład, jak on pisał do zboru w Koryncie i mówił, dlaczego wy tego człowieka, który żyje ze swoją macochą, tak, nie wyłączacie ze zboru? Przecież tak być nie może. Wy nie powinniście to ocenić, zebrać się i wykluczyć. Inne sprawy w zborze się dzieją, też powinniście umiejętnie ocenić i załatwić. To jest także część woli Bożej, tego, co mam zwiastować. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. To znaczy, nie jestem winien niczyjej krwi. Jak teraz kiedyś wy źle skończycie w swoim poświęceniu, to nie dlatego, że ja wam czegoś nie powiedziałem. Tylko sobie to zlekceważyliście. Powiedziałem, napisałem, róbcie z tego taki użytek, jaki uważacie za właściwy. No a teraz pojawia się pytanie, a co potem? Co potem, gdy tak ostrzeżemy, powiemy temu komuś, zwrócimy mu uwagę na niewłaściwość i postępowania tej drugiej osoby? Co potem? Nic. Nic. To już koniec naszej roli. Bez względu na to, jak się taka osoba zachowa, to już jest koniec naszej roli. Jaki może być ciąg dalszy? Może taka osoba zauważy swój problem i zmieni swoje postępowanie. Czyli weźmie sobie do serca nasze słowa. Bardzo ładnie. Brawo. A może druga możliwość. Widzę, że ktoś niszczącą pracę prowadzi tam w tyle sali. Dobrze, że ja stoję z przodu i mnie nie obejmie. Drugi scenariusz, druga nitka, jaka może się pojawić, to być może ta osoba wyjaśni nam coś, czego my wcześniej nie rozumieliśmy i wtedy to my zmienimy ocenę dla jej postępowania, bo okaże się, że ona sobie niczego złego nie robi, tylko myśmy nie rozumieli, do czego to zmierza. Też dobrze. Sprawa załatwiona. Tak samo pozytywnie, jak zbliża się w kierunku centrum, widzę. Już jest w środku sali. I ostatnia ścieżka. Może się taka osoba z nami nie zgodzi i stwierdzi, że jej postępowanie jest właściwe, a my uważamy, że jest niewłaściwe. No to proszę bardzo, rób jak uważasz i czekaj na sąd. No bo nic więcej nie możemy zrobić. Po zwróceniu uwagi na zło, temu komuś, kto to zło czyni, nie możemy nic więcej tej osobie więcej czynić. Czyli Zostawiamy ją na tym stanie i nie sądzimy jej serca. To jest właśnie, teraz nawiązujemy do pierwszego wersetu o zakazie sądzenia. Nie sądzimy serca tej osoby, czyli pomimo przekonania, pomimo pewności nawet, że jej postępowanie jest złe, nie twierdzimy, że ona postępuje tak źle, bo chce tak źle postępować. O tu tego, dostrzegamy tę różnicę? Widzę kogoś, kto źle postępuje, niezgodnie ze Słowem Bożym i to jest złe. I nazywamy rzecz po imieniu, to jest złe. Natomiast nie mogę powiedzieć, ocenić serca tego człowieka, powiedzieć, on robi tak źle, bo on chce tak źle robić. Bo to już jest to, że on chce tak źle robić, czy nie chce, to już należy do Boga i Bóg oceni, bo ja nie mam wglądu do jego serca, intencji, motywów. Ale postępowanie, to co robi, jest złe. Ja się od tego odcinam. Powiedziałem, zwróciłem na to uwagę i ja nie chcę mieć tyle, jak powiedział Paweł, prawda? Nie jestem winien niczyjej krwi, albowiem nie uchylałem się od zwiastowania wam całej woli Bożej. Teraz pracujcie na swój własną odpowiedzialność, na własny rachunek. Co Pan z wami zrobi, to nie moja sprawa, bo ja serca, motywów i intencji nie jestem w stanie ocenić. Zostawiam osąd Bogu, który umie czytać serce i on umie, potrafi stwierdzić, czy to złe postępowanie wynika naprawdę ze złego stanu serca, czy też może jest wynikiem braku wiedzy. Może. Chociaż ja pewnie, jak rozmawialiśmy, to tą wiedzę mu tam dostarczałem. Może jest wynikiem niezrozumienia sytuacji, dziedzicznych niedoskonałości, czego tam by jeszcze? Trudno tutaj próbować szukać, czego by to było, bo to nie nasza sfera, bo nie musimy analizować tego, czego to jest wynikiem. Jest złe, to widzę, o tym mówię. Zauważmy, że sądzenie czyjegoś postępowania ma być sprawiedliwe. Czyli nie na podstawie pozorów, ale także nie na podstawie pogłosek, nie na podstawie kłamstw. Nie w oparciu o osąd innej osoby. Bez względu na to, czy ten osąd jest prawidłowy, czy nie, bo to musi być nasz własny osąd sytuacji. Bracia powszechnie popełniają błąd, że oceniają innych i w ich intencjach, sercach i motywach na podstawie plotek, które usłyszeli. W ogóle nie można oceniać serca i intencji drugiego człowieka, to jest zakaz, tylko jego postępowanie podlega ocenie, czy jest dobre, czy złe. Więc w ogóle powinniśmy nie brać się za ocenianie serca i intencji, tylko to, co on mówi, to co on robi. Ja oczywiście jestem tego świadkiem, bo ja to albo słyszę, jak on to mówi, albo widzę, co on robi. Więc jeżeli sobie widzę, ja się słyszę rzeczy niewłaściwe lub widzę rzeczy niewłaściwe, no to mogę to oceniać i mam prawo oceniać pod warunkiem, że będę robił to sprawiedliwie, a nie z pozoru. Natomiast na podstawie tego, że ktoś mi powiedział, a ja w ogóle tego nie widziałem, albo nawet jeśli się ta ocena dotyczy serca, że ten ktoś próbuje coś tam uzyskać, jakieś ma cele swoje, chce zbudować nową grupę religijną, albo chce kogoś zniszczyć, albo cokolwiek innego, to my takich rzeczy przecież nie wiemy, bo na pewno ten ktoś o tym nie ogłaszał. Nie sądzę, żeby ten, kto tak chciał robić, ogłaszał to publicznie. To już jest próba oceny jego serca, intencji i motywów. Przykładem sądu opartego na sądzie innych są okrzyki motłochów z czatów naszego Pana. Co oni krzyczeli? Ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Jeszcze dodawali krew jego na nas i na nasze dzieci. Pojawia się pytanie, dlaczego nikt z nich nie dostrzegał faktu, że Jezus był czysty, niewinny, nieskalany i odłączony od grzeszników? Jakoś tego nie widzieli. Chociaż to było do zauważenia łatwe, bo on tam chodził wśród nich i działał bardzo dobrze dla dobra każdego. Dlaczego nie widzieli w jego pięknego charakteru słów i czynów? Dlaczego nie widzieli? Bo osąd tłumów oparty był na osądzie czyim? Nauczonych w piśmie i faryzeuszy, a nie na sprawiedliwości. To nie był sąd sprawiedliwy. Oni tak krzyczeli, ukrzyżuj go, ukrzyżuj krew jego, nie na podstawie tego, co sami widzieli lub słyszeli od naszego Pana w ciągu 3,5 roku jego misji. Nauczeni w piśmie im tak kazali. Kler, żydowski kler im tak kazał. Kler zawsze szkodzi bardzo często innym, bo kler uprzedza innych swoich wyznawców, tych, którzy w niego wierzą i nastawia wrogo do tych osób, które klerowi akurat się nie podobają. I tak było cały czas zawsze za naszego Pana. Czyli osąd tłumów był oparty na osądzie nauczonych w piśmie i faryzeuszy, a nie na sprawiedliwości. A na czym był oparty osąd faryzeuszy? Zadajmy to pytanie. Tłum bazował na osądzie faryzeuszy. A osąd faryzeuszy na czym bazował? Na zazdrości, nienawiści i strachu przed utratą pozycji w narodzie na rzecz Jezusa. Też nie na sprawiedliwości. Faryzeusze również nie na sprawiedliwości opali swoją ocenę. Na zazdrości, nienawiści i strachu o swój urząd. Że nasz Pan stanie się zbyt popularny i odsunie ich na dalszy plan, a może w ogóle będą musieli zejść z planu. Rezultatem tego wszystkiego, takiego niewłaściwego sądu była była śmierć naszego Pana, zamordowanie. To oczywiście Bóg przewidział i w ten sposób złożony został okup, ale ci, którzy zło takie uczynili, nie zrobili po to, żeby okupu dostarczyć. Faryzeusze nie zabili naszego Pana i naród żydowski za to, po to, żeby okup człowiek miał być zapewniony. To tylko właśnie to, co widzimy, to, co znamy skądinąd, prawda, że Bóg potrafi wykorzystać grzech i najgorsze, najbardziej podłe instynkty człowieka do realizowania swojego planu. I dozwoli bardzo przewrotnym i złym, podłym ludziom nawet na zamordowanie kogoś takiego jak nasz Pan i przy okazji zrobi jeden z najważniejszych albo najważniejszy element swojego planu zrealizuje. A ci podli ludzie za to oczywiście odpowiedzą. Nie dostaną nagrody, że pomogli Bogu w realizacji jego planu, że pomogli Bogu okup złożyć, że dzięki temu mają swój wkład w dostarczenie okupu. Sprawiedliwie znaczy z punktu widzenia Boga, bez fałszowania obrazu sprawiedliwości. Trzeba odłożyć na bok osobiste względy w takim przypadku. Odkładamy na bok osobiste względy, czyli nasze ewentualne urazy i uprzedzenia, które możemy mieć i które mogą wypaczyć nasze poczucie sprawiedliwości w jedną stronę, na niekorzyść tej osoby, której postępowanie byśmy chcieli ocenić. Przypominam raz jeszcze, można oceniać tylko czyjeś postępowanie, no i słowa, bo słowa to postępowanie, to co on mówi i robi na zewnątrz. Ale także trzeba odłożyć na bok sympatię i więzi, które możemy mieć z tym kimś, bo znowu te sympatie i więzi z tym kimś mogą wypaczyć nasze poczucie sprawiedliwości, naszą sprawiedliwą ocenę czyichś słów i postępowania, znowu zbytnio na korzyść tej osoby i będzie to też niesprawiedliwe. Czyli no to jest chyba dokładnie to samo, co mamy czynić przy wyborze starszych i diakonów, prawda? Mamy kwalifikacje biblijne i każdy powinien ocenić kandydata na starszego lub na diakona według kwalifikacji biblijnych, zapominając o tym, co on osobiście o tym człowieku uważa. Nawet żona ma zapomnieć o swojej relacji z mężem, prawda? I w razie czego powinna podnieść rękę i głosować przeciwko wyborowi do jej męża na starszego lub diakona w zborze, jeżeli by uważała, że on jednak nie spełnia tych kwalifikacji biblijnych, tych zaleceń biblijnych, bo ona robi to przed Panem. Jeżeli nie jest do tego w stanie zrobić, to znaczy, że jej osąd nie jest sprawiedliwy. Oczywiście może jeszcze w tym roku być niesprawiedliwy, a za rok, za dwa może być sprawiedliwy, jak zrozumie, że jej postępowanie było niedojrzałe. Jest to po prostu jeden z naszych upadków, który mamy chyba tysiące w naszym życiu. Także jak się komuś takie coś przydarzy, to nie jest powód zaraz do rozpaczy, tylko powód do zmiany postępowania od dzisiaj, kiedy sobie uświadamiam tą sprawę. Co jeszcze znaczy sprawiedliwie? Sprawiedliwie znaczy też bez prób równoważenia czyjegoś złego postępowania jego innymi, ewentualnymi, dobrymi uczynkami lub cechami. Nie ma uśredniania. Jak ktoś coś złego zrobi, to nie można to, ale zrobić coś kiedyś dobrego, więc to jego zło nie jest takie złe. Popełnione zło jest złem, bez względu na to, ile dobrych zachowań ktoś może mieć na koncie. Złodziej albo morderca jest takim samym przestępcą, bez względu na to, czy kocha swoją mamę, czy lubi dzieci i czy pomaga sąsiadce w pracach polowych. Nawet jeżeli pomaga sąsiadce w pracach polowych, ale jest złodziejem lub mordercą, to akt kradzieży lub morderstwa jest złem. I dlatego tylko, że on pomaga sąsiadce w pracach polowych, to okej, okay, no to jest na jego konto dobre, ale to jest bardzo złe, co zrobił. I nie można równoważyć dobrą rzeczą jakiejś złej. To, co dobre jest dobre, to, co złe jest złe. I takim jest bez względu na to, czy ma przy okazji coś dobrego na koncie. Gdyby ludzie sądzili sprawiedliwym sądem, nie doszłoby do wielu nieszczęść i wypaczeń. Na przykład Adam nie zgrzeszyłby świadomie w Edenie. Kain nie zabiłby swego brata, a bracia Józefa nie sprzedaliby go do Egiptu jako niewolnika. Narody pogańskie nie dążyłyby do zniszczenia Izraela. Izrael nie popadłby w bałwochwalstwo i liczne niewole. Jezus nie byłby traktowany jak przestępca. Kościół chrześcijański nie napełniłby się konkolem i nie powstałoby wielki Babilon, wielkie odstępstwo. Poselstwo Paruzji zostałoby przyjęte przez ogół chrześcijaństwa, a po śmierci brata Russella nie doszłoby do tylu podziałów wśród ludu Bożego. Na koniec drugi list Jana 1-11 jako podsumowanie tego drugiego wątku, czyli o sądzeniu sprawiedliwym. Drugi list Jana 1-11. Prawie cały list, bo on ma tylko 13 wersetów i ma tylko jeden rozdział, dlatego nie podaje rozdziału. Drugi Jana 1-11. Starszy do wybranej Pani. Ta wybrana Pani to zbór, do którego pisał on list. Pokazuje, prawda, że zbór to Pani swoich własnych spraw. Biblia mówi o zborze w rodzaju żeńskim. starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, członków tego zboru, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z wami w prawdzie i miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Lepsze tłumaczenie byłoby, a to jest miłość, że postępujemy, gdy postępujemy według przykazań Jego. Dowodem miłości jest postępowanie zgodne z boskimi przykazaniami. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. To nieuznanie, że Jezus przyszedł w ciele, to wszelkie nauki uderzające w okup. To nie należy tylko rozumieć dosłownie, że ktoś twierdzi, że Jezus nie przyszedł w ciele, tylko jako duch. To jest wszystko, cokolwiek wiąże się z okupem i jest kontra okupowi. I to są zwodziciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem, który twierdzi, że Jezus nie przyszedł w ciele. W jaki sposób atakuje, podważa okup. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, na czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. I teraz zauważmy, szczególnie cytuję ten fragment dla wersetu 9, 10, 11. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. To są te ostatnie trzy wersety, które chciałem przeczytać. Co z nich wynika? Ocena postępowania, w tym przypadku nauk głoszonych przez różnych nauczycieli, niby nauczycieli, pseudonauczycieli. Powtórzę trzy ostatnie wersety raz jeszcze, gdyż one pokazują wyraźnie potrzebę oceny, w tym przypadku nauk głoszonych przez różnych nauczycieli i zajęcia stanowiska wobec tych nauczycieli, którzy głoszą rzeczy niezgodne z Ewangelią. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Dlaczego? Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Utrzymywanie kontaktu społeczności z tymi, którzy przychodzą z innymi naukami, którzy się nie trzymają nauki Chrystusowej, jest uczestnictwem w ich złych uczynkach. I Biblia mówi, żeby ani w domu go nie przyjmować, ani go nie pozdrawiać. Taka jest właściwa interpretacja tych, którzy pozwalają sobie na dalekie zapędzenie się, jak mówi werset 9, a żeby to uczynić, trzeba dokonać oceny postępowania, w tym przypadku słów głoszonych przez różnych nauczycieli biblijnych. I oczywiście ma być to nie z pozoru, sprawiedliwe, czyli dokładne, dogłębne zbadanie, najczęściej przez rozważenie z różnych punktów widzenia tej sytuacji i po stwierdzeniu, że jest rzeczywiście, że mówią, że głoszą rzeczywiście tak, że nie jest to pozór, nie jest to tylko wygląd, należy ocenić to bardzo negatywnie i wycofać się nawet ze społeczności z takimi osobami, która, gdyż w przeciwnym wypadku mamy udział z nimi w popieraniu ich błędnego nauczania. Dziękuję Państwu za uwagę. Tyle na temat sądzenia i niesądzenia. Sądzić czy nie sądzić? Nie sądzić serca, intencji, motywów drugiego, sądzić jego słowa i postępowanie. Ale gdy będziemy sądzić, sprawiedliwie, nie z pozoru, dokładnie tak, żeby to był rzeczywisty obraz sytuacji. Gdy nasza ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z tymi zasadami, należy zająć odpowiednie stanowisko. Zwrócić uwagę na zło, który to zło popełnia, po czym zostawić go samemu sobie, łącznie z zerwaniem z nimi społeczności, jeżeli sprawa dotyczy kwestii nauczania, tak jak tutaj mamy powiedziane, jeżeli nie trzyma się tej nauki, za daleko się zapędza, należy go ani nie pozdrawiać, ani w domu nie przyjmować. Takie są zasady biblijne i każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, jak je w swoim własnym życiu stosować. Dziękuję za uwagę i niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich.